Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impulis.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
A my zaczynamy audycję w samo południe, godzina 12.11 i mamy już połączenie, widzimy się i słyszymy z naszym gościem, pan Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Co wczoraj się wydarzyło w Zabrzu, niech pan nam powie. Doszło do takiego spotkania, nie wiem na ile zaplanowanego, nie wiem na ile spontanicznego, wizyta rumuńskiego polityka Georgia Simiona, który pretenduje i ma największe szanse na zdobycie fotelu prezydenckiego w Rumunii, z Karolem Nawrockim, okręg sąsiedni, panie ministrze. Jak doszło do tego spotkania?
Tak, mój okręg to jest okręg rybnicko-raciborski, okręg zabrzańsko-gliwicki jest tuż obok i rzeczywiście szykowaliśmy taką niespodziankę, natomiast bardzo długo informacja była utrzymywana jeszcze w pewnej poufności. No, udało się utrzymać prawie do samego końca. Kiedy George Simion przyjechał do Zabrza, to było kilkanaście minut przed 18:00, on już wyświeciał samochodu. Natychmiast został zresztą rozpoznany przez bardzo wielu ludzi, którzy tam już czekali na Karola Nawrockiego. No i momentalnie był tam też gwiazdą, bo ludzie śledzą politykę międzynarodową, wiedzą, że to jest najprawdopodobniej przyszły prezydent Rumunii, bardzo bliski Polsce, bardzo mocno wypowiadający się też o sprawach najważniejszych, o wartościach, na których opiera się nasza cywilizacja, o kwestiach bezpieczeństwa. Te kłamstwa Tuska, że on jest prorosyjski, to jest bzdura kompletna oczywiście, to też dla naszych słuchaczy czy cenna informacja. Ośrodek Studiów Wschodnich taką bardzo ciekawą analizę przeprowadził na temat partii AUR i o ile są w Rumunii politycy prorosyjscy, jak w każdym kraju, to akurat Simion jest wielkim krytykiem Putina, wielkim krytykiem Rosji. Oczywiście wobec Ukrainy też Rumunia ma swoje różne zastrzeżenia, no ale to nie jest żaden prorosyjski polityk. Prorosyjski to był Tusk, jak sobie z Putinem
no
zdjęcia
to, robi. No to już wyprzedził pan nieco, panie ministrze, moje pytanie.
Dobrze. Co się wydarzyło? Tak. Wydarzyło się to, że dwóch przyszłych prezydentów, przyszły prezydent Rumunii, przyszły prezydent Polski, spotkali się w miejscu symbolicznym, w miejscu, gdzie Platforma właśnie straciła władzę, bo Zabrzanie pogonili nominatkę Platformy, wybraną dopiero rok temu, panią Rupniewską, przytłaczającą, więcej głosów dostała przeciwko sobie niż rok temu ludzie, którzy na nią zagłosowali, a wtedy miała przytłaczające zwycięstwo. Tak więc władza Platformy się po prostu
to
tam
proszę
skończyła.
Proszę o komentarz, panie ministrze, zacytuję cały wpis Donalda Tuska po tym spotkaniu. Rosja się cieszy, Nawrocki, jego prorosyjski rumuński odpowiednik George Simion na jednej scenie 5 dni przed wyborami prezydenckimi w Polsce i Rumunii. Wszystko jasne, na co odpowiedział mu bardzo szybko właśnie pan Simion, że to zdjęcie pokazujące oczywiście Donalda Tuska i prezydenta Putina zaraz po katastrofie smoleńskiej, że cała Europa wie o tym, że jest to człowiek Putina i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak emocjonalnie zareagował Donald Tusk? Co się stało?
Poza wszystkim, Tusk jest po prostu bardzo niemądry, bo to jest przyszły prezydent Rumunii. On najprawdopodobniej w niedzielę wygra wybory. I atakowanie przyszłego przywódcy naszego ważnego sojusznika. Rumunia jest największym obok Polski państwem Europy Środkowej, członkiem NATO, członkiem Unii Europejskiej. Państwem, które bardzo mocno inwestuje w bezpieczeństwo, które jest elementem wschodniej flanki NATO. Zawsze mieliśmy z Rumunią bardzo dobre relacje, zwłaszcza wojskowe, także gospodarcze. I Tusk obraża go w taki bardzo prostacki sposób, kłamliwy zresztą. Tusk powinien przede wszystkim przeczytać analizę Ośrodka Studiów Wschodnich. To jest rządowa instytucja. Ośrodek Studiów Wschodnich podlega kancelarii premiera. Powinien przeczytać, zrozumieć jaka jest rzeczywistość i przeprosić, bo po raz kolejny naraża nasz flank, nasze relacje z sojusznikami. Prorosyjskość to w przeszłości była cecha Tuska. On dzisiaj to starannie próbuje ukrywać, no ale ludzie pamiętają, co robił. Pamiętają, jak się z Putinem przyciskiwał, jak mówił, że Polska nie powinna być w awangardzie antyrosyjskiej, że chce z Rosją taką, jaka ona jest, dogadywać się, prowadzić biznesy, chcieli sprzedawać Lotos Rosjanom. No takie były wówczas...
Emocje wzięły górę, bo przecież Donald Tusk jest doświadczonym politykiem, panie ministrze. Wie, jak
ale
się poruszać.
Tak. Emocje biorą górę. Emocje biorą górę, dlatego że oni widzą, że Trzaskowski idzie na dno. Nie wiem, czy państwo śledzicie teraz debatę o debacie, ta, która odbyła się w poniedziałek, debata.
To bardzo długa, trzeba podkreślić, dla wytrzymałych.
Czytam komentarze w mediach sprzyjających rządowi, mediach, które bronią Trzaskowskiego. Próbowali taką opowieść nakręcić, że ach, ta debata taka długa, nikt jej pewnie w ogóle nawet nie oglądał.
No to myślę, że miliony Polaków jednak sięgnęły.
Sprawdziłem teraz, dosłownie przed sekundę przed wejściem na antenę, statystyki Kanału Zero. Kanał Zero też tą debatę transmitował w swoim kanale YouTube'owym.
No tak, no to tak, wszystko związane z kandydatem.
2 700 000 ludzi obejrzało ten materiał. Oczywiście pewnie nie wszyscy w całości, ale 2 700 000 ludzi. To jest czwarty najchętniej oglądany materiał w historii tego Kanału Zero, co oznacza, że ta debata, i on przebił wszystkie pozostałe debaty wcześniejsze, ta debata będzie miała największe znaczenie. I to jest bardzo zła wiadomość dla Trzaskowskiego.
Jak pan ocenia, z kolei Karola Nawrockiego, bo Rafała Trzaskowskiego
Teraz pan ocenia. Bo są takie komentarze, nikt tam zdecydowanie nie wygrał i tak dalej. Ja uważam, i zaraz o tym powiem, że kilka osób na pewno na tej debacie zyskało, natomiast jedna osoba, a w zasadzie dwie, bardzo wyraźnie przegrały. Pierwszą osobą jest Trzaskowski, który był po prostu słaby, zmęczony, nerwowy, nie panował nad sobą. Widać było, że on tam cierpi, że chce, żeby to się już skończyło, że jakiejś potrzebuje pomocy, może psychologicznej, może innej. No bardzo był słaby.
A druga?
Druga porażka to pani Sznep Wysocka, która no, nie trzymała emocji, atakowała zwłaszcza jednego z kandydatów, czyli Krzysztofa Stanowskiego, ale potwierdziła zarzuty, że jest po prostu skrajną propagandystką stronniczą. Wszystkie zarzuty wobec niej sama potwierdziła. Teraz kto wygrał? No więc kilka
pytanie,
osób na pewno...
Pytanie chyba odpowiedź znamy, panie ministrze, jaka będzie, kto wygrał tę debatę.
Ja nie będę mówił tylko o Karolu Nawrockim. Uważam, że Karol Nawrocki w kilku punktach tej debaty naprawdę bardzo celnie uderzył Trzaskowskiego, zwłaszcza tymi skandalicznymi sprawami dotyczącymi reprywatyzacji w Warszawie, dotyczącymi eksmisji sześciolatka, dotyczącymi tego, że Trzaskowski jest po prostu kłamcą, który cały czas zmienia zdanie, który opowiadał się kiedyś za tym, żeby... No, mówić o Nord Streamie, że to jest konsorcjum firm prywatnych. To były celne strzały, na które Trzaskowski reagował nerwowo. Nawrocki z kolei świetnie trzymał emocje, kiedy sam był atakowany bezpardonowo z tymi kłamliwymi oskarżeniami.
No to kawalerka, możemy powiedzieć, panie ministrze, że jednak kawalerka zdominowała pytania do Karola Nawrockiego, że to był główny temat tej debaty, no, jeżeli chodzi o pytania dowolne.
Tak, no oni z całą pewnością na tym usiłują swój przekaz opierać. Natomiast Karol Nawrocki bardzo jednoznacznie się do tego odnosił, też w tym materiale, który opublikował, pokazując, jaka była ta historia, że tak naprawdę to mogło uchronić tego człowieka przed...
Ale suma summarum jednak, panie pośle, pan Jerzy Rzet trafił do tego domu pomocy społecznej. Jednak nie było tej pomocy.
Dlatego, że miasto Gdańsk, czyli pani Dulkiewicz, go tam umieściła. No taka była ta historia przecież. To na tym polegało, że miasto Gdańsk wystąpiło do sądu o to, żeby go w tym DPS-ie umieścić. Natomiast wcześniej, gdyby nie to, że...
A jaki był powód tego? A jaki był powód, panie pośle, umieszczenia?
Gdyby nie to, że on mógł to mieszkanie wykupić wtedy, na co pieniądze dał mu Karol Nawrocki.
To wiemy.
To on prawdopodobnie zostałby z tego mieszkania po prostu już przez panią
Dulkiewicz. Już dawno byłby eksmitowany. No, a teraz?
Eksmisje z mieszkań komunalnych to jest niestety codzienność miast zarządzanych przez Platformę.
A Warszawa teraz jest... jaki był główny powód tego wniosku o przeniesienie?
Pani cały czas mi wchodzi w słowo. Przepraszam bardzo. Staram się, no, bo odniosę się do wszystkich tych pytań, które pani stawia, natomiast byłbym wdzięczny, gdybym mógł to jednak zrobić. Bo nasi słuchacze na to zasługują. Eksmisje ludzi z mieszkań komunalnych za to, że mają długi, nawet niewielkie, że przekroczą kilkanaście, kilkadziesiąt złotych limit dochodu. To jest codzienność miast Platformy Obywatelskiej. I to, co zrobił Karol Nawrocki, to po prostu tego człowieka uratowało wówczas. Potem mieszkanie, zwracam na to uwagę, zostało już formalnie własnością Karola Nawrockiego, ale on nigdy tego człowieka z mieszkania nie wyrzucił. Cały czas to mieszkanie opłacał. Ja nie znam ani jednego przypadku, gdzie ktoś usiłuje przejąć mieszkanie, chce się pozbyć do poprzedniego lokatora i pozwala mu tam kilkanaście lat mieszkać i jeszcze to mieszkanie opłaca. Myślę, że to jest taka rzecz, która, jak ktoś ma tu wątpliwości, to zastanowić się, no to skoro ten zły Nawrocki chciał tego staruszka się pozbyć, no to jak on się chciał go pozbyć, jak do tego mieszkania nawet kluczy nie miał i go przez kilkanaście lat tam...
No tak, taki przekaz płynął z Konfederacji, że to było wyłudzenie i to bardzo mocno podkreślał Sławomir Mentzen.
Ta opowieść się kupy nie trzyma. Gdyby Nawrocki chciał to mieszkanie po prostu dla siebie zagarnąć, to przecież doskonale wiemy, to ja nie chcę mówić o tym panu Jerzym, ja nie znam też jego sytuacji, no ale już z tych informacji, które do nas
docierają... Sporo wiemy, panie pośle, sporo.
To był człowiek z problemami, to był człowiek z różnego typu problemami. Gdyby ktoś chciał się go pozbyć z tego mieszkania, to nie byłoby najmniejszego problemu.
To jeszcze dokończył ten wątek DPS-u.
Robił, ale jeszcze go wspiera. I teraz zwróćcie państwo uwagę na to, że jednocześnie mamy właśnie w Warszawie sytuację, gdzie urzędnicy Trzaskowskiego na jego polecenie eksmitują rodziny i dotyczy to ludzi z Marszałkowskiej 66, gdzie kłamliwie mi obiecali remont, wyrzucili ich stamtąd, teraz chcą sprzedać w prywatne ręce. Eksmitują rodziny z 6-letnim dzieckiem i jeszcze mówią, to wszystko zgodnie z prawem, bo przekroczyli tam o kilkaset złotych limit. No na litość boską. I mówią, no tak, taka jest procedura. A Karola Nawrockiego oskarżają kłamliwie, sami robią to na gigantyczną, systemową wręcz skalę. To, co mafia reprywatyzacyjna została zatrzymana przez rządy PiS, wprowadziliśmy wtedy zmiany w prawie. Dzisiaj wrócił Trzaskowski i jest rzeczywiście skuteczniejszy od mafii reprywatyzacyjnej.
Panie pośle, to ja poproszę o odpowiedź na moje pytanie, jak było z panią Dulkiewicz i z tym skierowaniem wniosku o wysiedlenie czy przeniesienie pana Jerzego do DPS-u.
No więc z tych informacji, które mamy, wynika, że pan Jerzy był pod opieką instytucji publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ogóle już od 2007 roku. To był człowiek z wieloma problemami, zmagający się, jak rozumiem,
z uzależnieniami, tak.
Mhm. Problemy z prawem, tymczasowe aresztowanie, różnego rodzaju sprawy. I miasto Gdańsk podjęło taką decyzję. Ja nie wiem, dlaczego oni to zrobili. Natomiast dzisiaj oczywiście usiłują przerzucić odpowiedzialność na Karola Nawrockiego. Na człowieka, który
no tak
temu
to wygląda w kampanii.
15 lat pomagał. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu kolejny etap angażowania wszystkich instytucji i państwa, i samorządu, podległych platformie, do tego, żeby niszczyć opozycję.
To jeszcze ostatnie pytanie, panie pośle, żeby zamknąć ten wątek.
Ludzie Trzaskowskiego robią rzeczy absolutnie niedopuszczalne i moim zdaniem w ogóle niezgodne z prawem, bo uważam, że doszło do złamania procesu.
To ostatnie pytanie, żeby zamknąć ten wątek, żeby już rozwiać wszystkie wątpliwości, chociaż pewnie one mogą się pojawiać, to jest sam akt notarialny, bo to też podnoszą posłowie Konfederacji, z którymi rozmawiamy, że w akcie notarialnym jest kwota 120 tysięcy przekazana panu Jerzemu, co w rzeczywistości nie nastąpiło literalnie, że on otrzymał tę kwotę jednorazowo, tylko że było to płacone ratami czy transzami i że nie mają żadnych dokumentów, nie widzą posłowie akurat Konfederacji i że tutaj jest ten właśnie wątek związany z taką nieklarownością, czy nie ma tej przejrzystości.
No i Karol Nawrocki też się do tego odnosił. Powiedział bardzo wyraźnie, że to zostało zawarte w umowie w taki sposób, żeby to mieszkanie przeszło na jego własność formalnie, wyłącznie formalnie, po to, żeby pan Jerzy tego mieszkania w razie różnego rodzaju problemów, długów, żeby on go po prostu nie stracił. Natomiast mówił też, myślę, że każdy to rozumie, że jeżeli człowiekowi no, z chorobą alkoholową przekaże się jednorazowo tak dużą kwotę, to może być po prostu dla tego człowieka także niebezpieczne. Ja nie widzę tutaj absolutnie nic nagannego. Przeciwnie. Mam tu wrażenie, że miasto Gdańsk, czy ludzie związani z Platformą, oni bardzo żałują, że do tego doszło, bo gdyby to się nie stało, to mogliby panu Jerzemu to mieszkanie odebrać za długi na przykład i być może sprzedać je na rynku prywatnym jakiemuś deweloperowi. Miasto Gdańsk akurat również ma z tego typu sytuacjami niestety sporo takiej no, ciemnej historii.
Tak, Gdańsk jest znany z takich sytuacji. Mhm.
Dzisiaj pouczają nas z wyżyn moralnych autorytetów ludzie, którzy są sprawcami dziesiątek tysięcy tragedii ludzkich i dziesiątek tysięcy spraw, w których majątek publiczny był przekazywany deweloperom. Gdybyśmy mieli wyłącznie takich ludzi jak Karol Nawrocki, którzy formalnie stają się właścicielem, ale nie wyrzucają ludzi z mieszkań, to w ogóle tych historii by nie było.
I tutaj zamykamy temat polskiej polityki, chociaż ona się łączy teraz sprawy zagraniczne. Panie pośle, zniesienie przez USA systemu ograniczeń eksportu chipów nie ma związku ze spotkaniem Trumpa z Nawrockim, pisze Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Reuters już w kwietniu informował o tych planach, a jako powód podawał, że Trump chce używać sprawy chipów jako dźwigni w negocjacjach handlowych z innymi krajami. Jak pan się odniesie
do pana Wałkuskiego? To jest, pan Marek Wałkuski zamieścił ten wpis, nawet zamieścił dokładnie ten artykuł Reutersa. Już w kwietniu, to było dokładnie 29 kwietnia, więc na trzy dni, przed spotkaniem Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. I w tym tekście jest napisane bardzo wyraźnie, że jest możliwe zniesienie tych restrykcji, ale żadna decyzja jeszcze ostatecznie nie została podjęta. Karol Nawrocki pojechał do Waszyngtonu i widział, że pojawia się taka szczelina, że jest taka szansa, więc oczywiście, że poruszył ten temat w rozmowach w Białym Domu i z prezydentem Trumpem, i z kongresmenami, z którymi się tam widział. I powiedział bardzo wyraźnie, on działa w interesie Polski, on niejako zastąpił polski rząd, bo z Trumpem z polskiego rządu nikt się nie spotkał. To jest dla mnie rzecz naprawdę niesamowita.
A pan ambasador Klich?
Nie ambasador,
ale...
Który chciałby być ambasadorem, tak, ale nim nie jest. I mówiąc szczerze, no, pytaliśmy o to, jaka jest aktywność pana ambasadora Klicha, jaka jest lista spotkań. Pana ambasadora, nie ambasadora, kierownika placówki zapytała o to pani poseł Anna Gębicka w swojej interpelacji. Dostała odpowiedź, która byłaby śmieszna, gdyby niestety nie była fatalna z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, bo dostała odpowiedź od pana ministra Bartoszewskiego o treści takiej, że pan Bogdan Klich jako kierownik placówki w Waszyngtonie właściwie realizuje zadania służące wzmocnieniu stosunków dwustronnych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Zero odpowiedzi o spotkania, zero odpowiedzi o inicjatywy pana Klicha w tej sprawie. On tam nie ma żadnych kontaktów.
Skąd takie jednoznaczne stwierdzenie korespondenta Polskiego Radia i taka pewność w tym, co pisze?
Wie pani, ja pamiętam, jak dziennikarze mediów i publicznych, i niepublicznych, ale no, nastawionych prorządowo, no, relacjonowali wizytę Karola Nawrockiego 2 tygodnie temu. Oni wręcz kłamali, że on się nie spotkał z Donaldem Trumpem. Potem wstydliwie te wpisy kasowali. Mam wrażenie, że tam jest jakiś mechanizm, czy to sympatii politycznych, czy antypatii, czy być może presji ze strony redakcji publicznych mediów w stanie likwidacji, który trochę wpływa na bezstronność. Ja zresztą zapytałem pana Wałkuskiego, jak on to opublikował. Na razie nie widziałem, żeby na to zareagował. Być może coś się teraz za chwilę zmieni, ale tak samo pan redaktor Żuchowski z RMF-ki, no też no, to on pisał, że nie było żadnego spotkania. Potem się bardzo denerwował, kiedy mu przypominaliśmy, że ten wpis skasował, no bo po prostu wprowadził swoich odbiorców w błąd. Antypatie polityczne, negatywne nastawienie do opozycji i jednocześnie no, wielka nadzieja tych panów, że Trzaskowski zostanie prezydentem, mam wrażenie, że to wpływa na rzetelność. Prawda jest taka. Nikt nie twierdzi, że Karol Nawrocki samodzielnie, jak jednoosobowo dokonał tej zmiany, ale podjął działania dyplomatyczne, spotkał się z Trumpem, powiedział mu o tym. I to, znając mechanizm decyzyjny Trumpa, mogło mieć bardzo duży wpływ, bo bardzo dużo zależy od decyzji tego człowieka. Trzeba z nim rozmawiać, trzeba się spotykać, a tuskowcy tego w ogóle nie robią, bo nie mają relacji, bo Tusk jedyne co robił, to mierzył z pistolecików Donalda Trumpa.
I ostatnie pytanie do postaci, którą pan wymienił jako ostatnią, czyli Donald Tusk. No i właśnie, czy jako ostatni był potraktowany, mówię o tym wyjeździe do Kijowa i mówię o tym pociągu, czy tych dwóch pociągach nieszczęsnych, które w Przemyślu się pojawiły i Donald Tusk był tak, a nie inaczej potraktowany. Pan jako dyplomata, jako osoba związana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak na to patrzy?
Przez kilka dni powstrzymywałem się od kategorycznych komentarzy w tej sprawie, bo liczyłem na to, że usłyszymy jakieś przekonujące wyjaśnienie, bo czasami się może coś takiego wydarzyć ze względów logistycznych, przypadkowych. Może tak być. To są takie przypadki, czasami przypadek rządzi światem. No ale słyszymy, że tutaj po prostu Ukraińcy tak zarządzili, a Tusk się pokornie na to zgodził. I to jest bardzo słabe, dlatego że on był gospodarzem, to z Przemyśla przecież ta wyprawa ruszała, no nie powinien był na coś takiego pozwalać. Sam pozwolił ustawić się jako lider państwa drugiej kategorii. My nie jesteśmy państwem drugiej kategorii. Jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy w odpieraniu rosyjskiej agresji, jesteśmy absolutnym liderem. Bez Polski nic by nie było możliwe. A Tusk się daje zepchnąć do jakiegoś wagonu, przedziału drugiej klasy, nie wiadomo co to w ogóle miało być. Potem oczywiście tam pozwolili mu się ustawić do zdjęcia, No ale nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że on tam odgrywa wyłącznie rolę statysty, wyłącznie rolę dekoracji. Jest to dla Polski fatalne. Nie słyszymy absolutnie nic, co Polska konkretnie tam uzyskała. Wręcz przeciwnie, usłyszeliśmy wczoraj ze strony generała Kelloga, że Polska ma być wśród państw, które wyślą wojska na Ukrainę. Dzisiaj się zabrali za zaprzeczanie. Kosiniak-Kamysz, Sikorski. Ale odsyłam państwa do wypowiedzi Kosiniaka-Kamysza z poprzedniego tygodnia, z posiedzenia Sejmu, gdzie on wyszedł na mównicę i nieopatrznie chyba szczerze powiedział, że Polska nie wysyła żołnierzy na Ukrainę, bo przecież postanowienia prezydenta są potrzebne. I po to jest im Trzaskowski. Jak wejdzie Trzaskowski do pałacu, to im takie postanowienia podpisze. To jest dlatego tak ważne są te wybory, no bo jeśli nie chcemy wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę, ja uważam, że absolutnie nie możemy się na to zgodzić, to potrzebny jest prezydent, który się na to nie zgodzi. A czy Trzaskowski tak się zachowa? Myślę, że każdy sobie sam musi na to pytanie odpowiedzieć.
I z tymi pytaniami zostawiamy naszych słuchaczy, a mówił i odpowiadał i też pytał pan minister Paweł Jabłoński, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Dobrego dnia. 12.31. Z nami przez chwilę Elvis Presley, a my przeniesiemy się do Krakowa, bo wczoraj w Krakowie odbył się wiec Rafała Trzaskowskiego. I jak był on przedstawiany przez prorządowe media, a także jak był przedstawiany przez posłów Koalicji Obywatelskiej. O tym posłuchamy za chwilę.
Wejdź na www.impuls.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT twojej firmy.
Kram.